Tymoteusz Kobiela, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dyrektor Akademii Lechii Gdańsk, Paweł Woleński. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich.
Przed nami w Gdańsku dzień z Akademią Lechii. To wszystko przy okazji spotkania pierwszej drużyny i tak sobie pomyślałem, że to jest pewien paradoks, bo w ostatnich latach, przynajmniej w moich oczach, Akademia i pierwsza drużyna żyły trochę swoim życiem. Akademia jedno, pierwsza drużyna drugie. To jest moje wrażenie mylne, czy troszeczkę się to wszystko potoczyło w dwóch różnych kierunkach?
Mylne. Mimo wszystko jednak, panie redaktorze, mylne. My oczywiście wewnętrznie i zawsze miałem takie poczucie z trenerami, którzy byli w pierwszej drużynie, czy dyrektorami sportowymi, to bardzo dobrze się współpracowało. Nie powiedziałbym tak, może z zewnątrz niekoniecznie wszystko wyglądało tak, jak powinno wyglądać i odbiór mógł być oczywiście różny tej współpracy i sytuacji, bo często wiadomo, wyniki rzutują na to, jak na pewne rzeczy patrzymy. Natomiast ja nigdy bym nie powiedział, że to były jakieś dwa odrębne twory, które działały w sposób niewspółpracujący ze sobą. Zresztą dam taki przykład. Przez ostatnie pół roku na treningach pierwszej drużyny było łącznie prawie 20 zawodników, którzy na co dzień grają w akademii, nie są zawodnikami pierwszej drużyny i łącznie odbyli 120 jednostek treningowych, czyli byli zapraszani. Więc to jest dla nas jakiś taki nawet wymierny element współpracy.
A ilu z nich zagrało?
Na ten moment jeszcze nikt, ale to są chłopcy, którzy są urodzeni nawet w 2009 roku, czyli to są 15-16-latkowie. To jest też proces, który my prowadzimy tak, żeby go przygotować. Chodzi o to, że jeżeli zawodnika przygotowujesz do tego, że on przychodzi do tej pierwszej drużyny na treningi, to w którymś momencie, kiedy będzie gotowy sportowo i mentalnie, żeby do tej pierwszej drużyny dołączyć, to nie jest tak, że on nagle po jednym tygodniu dołącza, nigdy w tej szatni nie był. Czasami będzie tak i naszym celem jest to, żeby przez ten okres akademii między 15 a 19 rokiem życia, on na przykład już odbył 100 treningów. Był na dwóch obozach piłkarskich, nie będąc jeszcze formalnie częścią pierwszej drużyny, ale w którymś momencie, kiedy też trenerzy, dyrektorzy uznają, że on jest gotowy na to, żeby być tym elementem pierwszej drużyny i móc rywalizować o to miejsce w kadrze meczowej czy wyjściowej jedenastce, to on będzie gotowy. To nie będzie dla niego nic nowego. On będzie znał tą szatnię, będzie znał zasady, funkcjonowanie klubu, funkcjonowanie w drużynie, no pewien troszeczkę inny sposób pracy w pierwszej drużynie, inny rodzaj presji, no bo to jednak jest całkowicie inny dzień meczowy, tak? Dzień meczowy w akademii, a dzień meczowy w pierwszej drużynie to są całkowicie dwa inne światy, zresztą tak jest po prostu wszędzie. Więc na pewno bym nie powiedział, że to są dwa osobne twory, aczkolwiek muszę powiedzieć, że nam dużo może nie brakuje, ale dużo pracy przed nami, żeby nadążyć za potrzebami pierwszej drużyny, aby ta jakość zawodników, którzy trafiają do pierwszej drużyny, była na tyle zadowalająca, żeby oni mogli zostać. Nie będę zdradzał jakiegoś tam mojego rąbka tajemnicy, ale jesteśmy w przeddzień podpisania dwóch kontraktów z zawodnikami, którzy na co dzień właśnie są w U19 i są brani pod uwagę do tego, żeby być już w kadrze meczowej, w kadrze zespołowej na następny sezon. Także to będzie jakiś tam, powiedzmy, mały sukces.
Ale patrzę sobie na Jagiellonię Białystok, która dzisiaj, porównując pierwsze zespoły, no to jest dużo lepszą drużyną niż Lechia, ma szerszą kadrę i bije się o zupełnie inne cele. I tam jest Oskar Pietruszewski, który pewnie jakbyśmy usiedli, to i do mnie, i do pana mówiłby na pan, no bo jednak ta różnica wieku jest dosyć duża. W Lechii takich osób nie ma od dłuższego czasu. Ostatnim takim bardzo młodym piłkarzem to był jeszcze przecież chyba Kacper Urbański, który wchodził, a dzisiaj Kacper Urbański już jest dojrzałym zawodnikiem w Serie A. I zastanawiam się, czy to wynika, nie wiem, ze słabszego pokolenia, czy to wynika z ilości błędów popełnionych w poprzednich latach, które dzisiaj trzeba nadrabiać? Czy to jest efekt jeszcze czegoś innego?
Wspomniał pan o Kacprze i dzisiaj o Oskarze Pietruszewskim. Oczywiście możemy sobie na to popatrzeć tak, że to są dwie wybitne jednostki w bardzo młodym wieku, które na tym etapie, kiedy też Lechia była o bardzo wysokie cele grały, przecież wtedy Kacper grał, debiutował, kiedy te cele sportowe były dużo wyższe, jeżeli chodzi o możliwość osiągania tych celów. Podobnie jest dzisiaj w Jagiellonii. Zawsze jest takie, można sobie zadać pytanie, jak dużo tych zawodników w tych klubach jest i jak często oni na taki poziom wchodzą, żeby to było systematyczne, powtarzalne. Oczywiście, żebyśmy chcieli, żeby takich zawodników z takim potencjałem i z takim możliwością rozwoju było jak najwięcej, i to było systematyczne, natomiast nie jest to łatwe do zrobienia. I to jest w dłuższym procesie trzeba ocenić. Nie będę wywołał innych drużyn do tablicy. kilkunastu innych klubach, które też mają akademię, co jakiś czas taki zawodnik się trafia, czy jest wyszkolony. Często to są oczywiście zawodnicy, którzy mają już ten taki potencjał, czy nie chcę powiedzieć, że są geniuszami, ale mają dużo większe możliwości do rozwoju niż pozostali rówieśnicy. I wtedy wchodzą do pierwszej drużyny. My w tym procesie mamy go wspierać, pomagać, doprowadzić do tego mostu, żeby on przez niego przeszedł i zagrał. I życzyłbym sobie, żeby tacy zawodnicy u nas również byli. Czy mamy takich zawodników z takim potencjałem? Nie chciałbym jeden do jednego porównywać. Natomiast tak, widzimy w zawodnikach potencjał. Może nie widzimy aż jeszcze takiego, nie chcę powiedzieć tak jak powiedziałem, geniuszu, ale czegoś takiego ekstra, co na przykład Kacper miał. Ale mam nadzieję, że też taki zawodnik będzie. No, on się nie będzie rodził co 2 lata, co 5 lat. Na niego trochę trzeba poczekać. Natomiast w każdym roczniku mamy zawodników, którzy są w stanie w przyszłości być ważną częścią pierwszej drużyny i decydować o losach meczu. Grać, wygrywać mecze, strzelać bramki. Takie osoby są. Natomiast czy one do tego punktu dojdą, będą w stanie przełożyć swój potencjał na stan faktyczny w dorosłym wieku, to już jest długi proces.
Rozmawiałem w zeszłym tygodniu z trenerem Celiotki U17, Maciejem Sikorskim, i on powiedział, że to w jaki sposób, od kiedy on też jest w klubie, czyli niecałe 2 lata z tego, co pamiętam, akademia jest poukładana, to jaka jest struktura, bardzo mu się podoba i że ja powiedziałem wtedy, okej, dyrektor już posłuchał, to możemy porozmawiać szczerze, ale trzymał się swojego zdania. To pytam teraz dyrektora, macie Celiot U19, U17, U15?
Tak.
A poza tym, jak zbudowana jest akademia, jak to wszystko jest poukładane dziś?
Wszystkie 3 możliwe centralne ligi posiadamy. Dodatkowo we wszystkich kategoriach wiekowych, w których jest wojewódzka liga, gramy w tej wojewódzkiej lidze, patrząc do kategorii U12. Natomiast zaczynamy szkolenie bardzo szybko, bo na poziomie 6-7 roku życia już do akademii można dołączyć, do tej akademii, nazwijmy to, która zajmuje się szkoleniem do sportu profesjonalnego. A tak naprawdę poprzez ostatnie ruchy nasze i projekty z naszej akademii można dołączyć już w wieku 2 lat, bo mamy projekt Lechia Baby, gdzie w tym projekcie mamy ponad 30 dzieciaków między 2 a 4 rokiem życia, więc ten etap dołączenia do akademii jest przygotowany od zeszłego roku, dokładnie od maja, bo to rok temu w maju, z początkiem maja ten program wystartował. Jest bardzo wczesny. Życzyłbym sobie, żebyśmy kiedyś mogli odnaleźć jakieś zdjęcie chłopca 2-3-letniego, który kiedyś będzie grał tutaj na stadionie. Na to musimy oczywiście poczekać, ale to też oczywiście jest program, który ma budować identyfikację, tożsamość, budować też przynależność klubową, a w przyszłości też wychowywać szersze grono jeszcze kibiców czy osób, które będą tworzyły Lechię. I na ten moment tak wygląda struktura. Jest oczywiście jeszcze projekt Złote Lwice, dziewczynek, jest trzecia liga kobiet. To są takie sztandarowe nasze projekty wewnętrzne akademii, ale są też nowe, tak jak wspomniałem, Lechia Baby czy Lechia Schools, możliwość otworzenia sobie komercyjnej szkółki piłkarskiej w każdym dzielnicy Gdańska, w każdym mieście w województwie pomorskim czy ościennych województwach, czy w Polsce, jeżeli ktoś będzie takim czymś zainteresowany. To jest taka możliwość, żeby budować jeszcze szerzej, wyjść poza Gdańsk, czy Lechia Camp, półkolonie piłkarskie, które zrzeszają, powodują to, że przyjeżdżają do nas chłopcy trenujący w różnych klubach, przyjeżdżają do nas tutaj do Trójmiasta, do Gdańska i chcą być częścią Lechii, chociaż przez ten tydzień kilku zawodników w ogóle po takim ostatnim naszym projekcie zeszłego lata, mieliśmy ponad prawie 200 zawodników w tym projekcie, to 12 zawodników w ogóle dołączyło. Przyjechali niektórzy z Łęcznej, ktoś przyjechał z Częstochowy i dołączył do naszej akademii. Nie? Przyjechał zobaczyć, jak tutaj to jest, skorzystał z oferty de facto komercyjnej, a na końcu został, bo sportowo się bardzo dobrze bronił, więc
może mu się infrastruktura wasza tak bardzo spodobała?
Nie wiem, czy mu się infrastruktura spodobała. My dzisiaj nie jesteśmy w stanie rywalizować infrastrukturą, natomiast możemy rywalizować tym, co pan powiedział, że Maciek Sikorski wspomniał, czyli pewną wewnętrznie poukładaną strukturą, bardzo wysoką jakością trenerów. Uważam, że dobrym pomysłem na rozwój zawodnika, bo nie tylko mówimy o treningu, o szkoleniu, ja zawsze mówię, że do 13-14 roku życia naszym celem jest wszechstronny i jak najlepszy rozwój zawodnika w aspektach również tych wychowawczych, społecznych, mentalnych i naprawdę tak też komunikuję się z trenerami, żeby w taki sposób potrafili do tego podchodzić młodego człowieka, żeby go przygotowywać w ogóle na początku do życia dorosłego, do pewnych systematyki, budować świadomość, nie zamykać się od razu na wyniki, nie wywierać presji, że to jest najważniejszy mecz, że to zwycięstwo w kategorii U12, wygranie ligi jest najbardziej istotne. Oczywiście sport jest po to, żeby wygrywać i wygrywać mecze, wygrywać ligi, natomiast chodzi o to, żeby dać komfort tym dzieciom popełniać czasami błędów, nie? My bardzo dużo w nacisk kładziemy, ten Grzegorz Żygorczyk, który odpowiada jako koordynator za ten blok Grassroots, na działanie jeden na jeden, nie? Ci chłopcy często tracą piłkę, tracą bramki, nie robimy z tym żadnego problemu. Mają grać odważnie, mają się uczyć pojedynków, mają budować swoją pewność siebie, żeby później to zwycięstwo, na które my czekamy, to naszym zwycięstwem jest taki, powiedzmy, Kasper Urbański, nie? Przemek Frankowski, wychowany. To jest nasze prawdziwe zwycięstwo Akademii i mam nadzieję, że w przyszłości kolejni. Natomiast nie jest to proces, który jest bardzo łatwo zrobić i myślę, że osoby, które trafią do nas, do Akademii, czy to trenerzy, czy też Adam Duda, można jego też zapytać, jak to wszystko wygląda od środka, to właśnie tą mamy wielką wartość, nie? Wartość osobowościową, gdzie Akademię tworzą ludzie przede wszystkim. Infrastruktura, boiska to są też rzeczywiście istotne rzeczy. Natomiast można mieć świetną infrastrukturę, bardzo dużą liczbę boisk i na końcu nie mieć efektów pracy. Można mieć przeciętną infrastrukturę, jeżeli chodzi o to, jak patrzymy na boiska, budynki, i można mieć bardzo dobre wyniki pracy. I teraz zawsze ja mówię tak, warto zapytać tych ludzi, którzy nawet jeżeli ktoś ocenia to, że robi to w trudnych warunkach, to jak oni to robią, że robią tak dobre rzeczy, a zapytać tych, którzy mają wszystko, a nie mają tych efektów, co tak naprawdę robią, że tych efektów nie mają.
To było prostsze pytanie, to teraz trudniejsze. Pan wykonuje przelewy do trenerów, czy robi to księgowa z Akademii, czy robi to księgowa, powiedzmy, główna księgowa Lechii Gdańsk? Do czego zmierzam? No, pojawiają się cały czas te informacje, że Akademia, że trenerzy z Akademii nie dostali pieniędzy od, powiedzmy, x miesięcy, x tygodni i tak dalej. To jest jakby ciągły temat w Lechii. I no, umówmy się, to jest patologia jakaś, że ktoś nie dostaje pieniędzy za swoją pracę. Jaki jest dzisiaj stan faktyczny i jak to też wpływa na waszą pracę?
To są ogromne wyzwania takie dla tych osób. Zresztą to tak samo dotyczy tam szerszej grupy osób. Tylko te rzeczy są podzielone, nie? Czyli wynagrodzenie dla trenerów płynie tak naprawdę z dwóch bądź trzech źródeł. Czyli jedno to jest wynagrodzenie ze spółki akcyjnej, drugie to jest ze stowarzyszenia, bo oprócz tego, że ja jestem dyrektorem w spółce akcyjnej, jestem również prezesem stowarzyszenia, tam też są trenerzy, którzy na co dzień pracują zatrudnieni i część osób zatrudniona jest w szkole przy klasach sportowych. I nasze, powiedzmy, te opóźnienia, które dotyczą na dzisiaj spółki akcyjnej, ale one też mają, są trudne dla trenerów, natomiast czy wpływają na pracę? Na pewno tak, ale tego nie widać, nie? Jest duża konsolidacja trenerów do tego, żeby zrobić dobre rzeczy i zakończyć ten sezon z sukcesem i każdy się naprawdę skupia na najbliższym meczu, na najbliższym tygodniu, na najbliższym dniu. Czy to gdzieś z tyłu głowy u tych osób jest, czy u mnie? Pewnie tak. Natomiast takie chęć pomocy klubowi, czy takie dobro klubu, ważną częścią życia tych ludzi, dbanie o to, żeby to wszystko funkcjonowało, jest bardzo duża taka koncentracja na tym, żeby ten trudny moment przetrwać, który zdarza się w dużej liczbie klubów. To nie jest tak, że to tylko dotyczy nas.
Tylko, że właśnie nie jest trudny moment, tylko trudna epoka. No.
Jest to okres, który trwa. Ciężko mi aż tego ocenić do wszystkich innych, ale na pewno nie jest to krótki, nie? I dlatego też możemy mówić o tych wszystkich złych rzeczach, które można łatwo wyartykułować i powiedzieć, a możemy też docenić tych ludzi, którzy są w tym trudnym momencie i robią wszystko, żeby z tego trudnego momentu wyjść, nie? Zależy, o czym chcemy opowiedzieć. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś w jakiejkolwiek pracy nie dostaje wynagrodzenia na czas, no to są rzeczy, które nie powinny się dziać. Ale to, co nie powinno się dziać, a to, co jest i z czym się mierzymy, to są czasami dwie różne rzeczy. No, życie nie jest łatwe, nie ma łatwych momentów. Natomiast czy to jest komfortowe? Oczywiście, że dla nikogo to nie jest komfortowe i każdy wolałby, żeby te wszystkie rzeczy były na czas.
To jeszcze jedno pytanie co do trenerów, bo za moment zrobimy krótką przerwę, ale mówimy często o rozwoju piłkarzy, o inwestowaniu w piłkarzy. Inwestujecie też w rozwój trenerów? Dzieją się takie rzeczy?
Tak. Nawet miałem w tym tygodniu rozmowy z trenerami indywidualne i zebrałem wszystkie informacje od trenerów. Taki jeden punkt, co ty chcesz dla swojego rozwoju zrobić, nie? Na jaki chcesz pójść kurs, w czym możemy ci pomóc, w czym ja ci mogę pomóc, żebyś ty mógł się lepiej jeszcze rozwijać. Co ja mogę tobie zapewnić, co akademia, klub może tobie zapewnić, żebyś ty miał większy komfort rozwoju. Trenerzy systematycznie zapisują się na kursy organizowane przez szkołę trenerów przy PZPN-ie. Wewnętrznie robiliśmy szkolenie z zakresu przygotowania motorycznego, rozwoju zawodników, wpływu również pracy na z zawodnikami późno dojrzewającymi, czyli cały ten pakiet motoryczny. Dodatkowo mieliśmy ostatnio szkolenie, którego byliśmy współorganizatorem z Fundacją Ekstraklasy, dotyczące jednostki takiej indywidualnej i dbania o jednostkę indywidualną tutaj na naszych obiektach. Mamy również wewnętrzne spotkania z trenerami, gdzie też dużo rzeczy my sami wytwarzamy, czyli to nie jest tak, że dzisiaj to, co Akademia oferuje pod kątem, jak widzi zawodnika i go rozwija, to jest tak, że ja to przyniosłem, bo skąd zabrałem i tak pracuję, bo to jest najlepsze, tylko bardzo duża jakość trenerów spowodowała to, że myśmy sami wytworzyli na spotkaniach cotygodniowych, wewnętrznych, każdy się rozwijał, każdy mógł się wypowiedzieć, jak widzi rozwój tego zawodnika, co jest istotne, o każdą rzecz mógł zapytać, powiedzieć, wypowiedzieć się i na końcu te wszystkie dokumenty, które u nas powstały, arkusze rozwoju zawodnika, arkusze ewaluacji zawodnika we wszystkich aspektach, oceny zawodnika, czy program szkolenia, czy tego, jak mamy zasady gry, to wszystko stworzyli u nas trenerzy. My razem żeśmy siedli do tego i razem żeśmy to wytworzyli, to na pewno jest bardzo rozwijające, bo dostęp do materiałów i dokumentów różnych szkoleń zewnętrznych jest nieskończony. Można sobie wpisać w Google, można sobie teraz jeszcze sztuczna inteligencja, wszystko można wytworzyć, natomiast prawdziwą jakość i rozwój wytwarzają po prostu ludzie, nie? Nie wytworzy tego za nas komputer, bo my rozwijamy drugiego człowieka, a żeby rozwijać dobrze drugiego człowieka, to trzeba go poznać, zrozumieć i trzeba mieć zarówno kompetencje twarde i miękkie, a tego komputer za nas nie zrobi. To trzeba wykształcić, często mieć, poprawić u siebie. Więc to są takie wartości na pewno rozwojowe dla trenerów i kolejne rzeczy będziemy chcieli oczywiście wprowadzać, czy nowe rozwiązania, technologie, czy konferencje. W przyszłym roku będę chciał zrobić też po raz pierwszy, to już jak pan redaktor mnie zapytał, dużą u nas po raz pierwszy, takie są plany, konferencje dla dużej grupy trenerów. Ja sam ostatnio byłem zaproszony na konferencję, żeby pewne rzeczy przedstawić, więc widzę w tym ogromny sens i powinniśmy być również nie tylko liderem szkolenia, ale również liderem rozwoju drugiego człowieka i zawodnika w tej części Polski.
Dyrektor Akademii Lechii Gdańsk Paweł Wolański jest naszym gościem. Za moment wracamy do rozmowy. Moim i Państwa gościem jest dyrektor Akademii Lechii Gdańsk Paweł Wolański. Druga część rozmowy przed nami. Mówiliśmy o strukturze, o tym, że macie szkolenie właściwie od drugiego roku życia do 19. Później jest przeskok do pierwszej drużyny. Jest jedna dziura w całym tym systemie. Wie Pan, o czym mówię. O tym, że nie ma drugiej drużyny w Lechii Gdańsk teraz. Jak duży to jest problem dla Was? Bo to tak naprawdę nie jest problem, który Pan może rozwiązać. Bo to nie też Pańskie kompetencje, prawda? Ale myślę sobie, że to jest coś, co jest no, dużą kotwicą w ten sposób.
Nie ująłbym tego tak. Mógłbym podać kilkanaście różnych miejsc i modeli, w których bez problemu, bez drugiej drużyny można rozwijać zawodnika. I tu posłużę się faktycznymi danymi. Robiłem taką analizę 10-letnią, kiedy mieliśmy drugą drużynę. I wziąłem na tapetę zawodników przez 10 lat, którzy grali w tej drugiej drużynie. I z tej pierwszej analizy wyszła jedna rzecz taka. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę zawodników, na których klub zawodnicy obronili się sportowo w pierwszej drużynie. Klub na nich również zarobił finansowo, czy zostali sprzedani mniejsze lub większe pieniądze i przechodzili przez tę akademię. Paweł Dawidowicz, Filuś, Kasper Urbański, Przemek Frankowski,
Mateusz
Żukowski, Filip Koperski i kilkunastu jeszcze, Antek Mikułko mógłbym wymieniać dzisiaj, Bartek Brzęk, który jeszcze jest zawodnikiem naszego klubu, jest na wypożyczeniu wieczystej. Tam grupa jest 12-15 zawodników i ci zawodnicy wszyscy przez ten czas, kiedy byli i zaistnieli również w pierwszej drużynie, zagrali od 2 do 8, 10, 12 meczów maksymalnie w rezerwach. Jest grupa zawodników, która zagrała przez ten okres 10 lat 40, 50, 100, 120 meczów i nigdy nie zaistnieli w pierwszej drużynie.
Ale to były bardzo słabe rezerwy, to były czwarteligowe rezerwy.
Dajemy też, był okres, że był też w trzeciej lidze. Nie? Mhm. To był też okres, że była trzecia liga i ci zawodnicy mieli możliwość grać w trzeciej lidze. Natomiast chodzi o sam fakt, że w dzisiejszych czasach, kiedy w ogóle są badania ACA, takiej organizacji, która zrzesza najlepsze kluby i akademie w całej Europie, to wiek debiutu zawodnika obniża się w całej Europie, czyli bardzo szybko ci zawodnicy wchodzą. Jeżeli byśmy zrobili taką dokładną analizę, jak to wygląda w klubach zachodnich, to okazuje się, że ci wybitni zawodnicy, a często w pierwszych drużynach mamy miejsce tylko na tego jednego czy dwóch wybitnych, oni przez te rezerwy przelatują, oni nie grają w tych rezerwach, nie mają na to czasu. Ja oczywiście nie chcę teraz dawać przykładów z tego największego topu, bo nam do tego jeszcze daleko. Mi chodzi o pewną filozofię i wizję. We Włoszech nie ma drużyny rezerw ma tylko Atalanta, Bergamo, Juventus, Turyn.
No a w Holandii drużyny są na drugim poziomie rozgrywkowym.
Dokładnie. I dlatego mówię, każdy kraj ma pewną swoją filozofię. Każdy klub ma prawo mieć pewną swoją filozofię. W Niemczech Bayer Leverkusen nie ma rezerw, a najlepiej szkoli. Ma najlepszych zawodników i najdrożej ich sprzedaje. Więc ja tylko chciałem pokazać, że jest możliwość takiej drogi, biorąc pod uwagę dzisiaj, że mamy najmłodszą drużynę w Ekstraklasie i szukamy zawodników bardziej w wieku, którzy mogą być potencjałem do gry, że musimy widzieć w 14, 15, 16 latku już to, że on może grać w pierwszej drużyny, żeby go w wieku 17, 18 lat wprowadzić tam i grać. Bez problemu można zrobić to przez system wypożyczeń. Mówię, nie będę wywołał innych drużyn, dawał przykładów z innych klubów, bo nie chodzi o to, ale jakbyś zrobił taką dokładną analizę, to okaże się, że nawet te kluby, które dzisiaj w mniemaniu osób związanych z środowiskiem piłki nożnej mają rezerwy czy zawodników, którzy zostali sprzedani za duże miliony potem przez pierwsze drużyny na zagranicę, to okazuje się, że oni na przykład przeszli przez wypożyczenia w pierwszej lidze. Czasami do klubu ekstraklasy poszli na wypożyczenie, do drugiej ligi, bo ten poziom rywalizacji, rozwoju musi być bardziej adekwatny. Bardzo trudno jest w trzeciej, czwartej lidze przygotować zawodnika do wymogów ekstraklasy. Jakby to było takie łatwe, to zawsze mam też takie pytanie wtedy w drugą stronę. To proszę mi powiedzieć, jak dużo zawodników, na przykład chociażby z drugiej czy trzeciej ligi, jest co roku w lecie transferowanych do klubów ekstraklasy i jak dużo tych zawodników gra, gdzie możemy znaleźć bardzo dużą grupę zawodników, nie w rezerwach, ale w innych klubach, którzy mają właśnie 18, 19, 20 lat, zagrali już 40, 50 meczów na tym poziomie i nikt ich nie kupuje do ekstraklasy, nikt ich nie pozyskuje.
Ale to tak brzmi, jakby pan mi chciał powiedzieć, że brak rezerw jest efektem pomysłu i systemu, a nie jest. Jest efektem impulsu, który miał Adam Mandziara i jednego dnia po prostu stwierdził, że nie będzie więcej pieniędzy na to wykładał. No taka jest tego historia przecież.
Taka była wtedy decyzja, nie? Natomiast ona nie była poparta, ciężko mi oczywiście teraz wchodzić w to, jak bardzo dużym aspektem był ten aspekt finansowy i jak on był determinujący.
Chodzi mi o to, że analizy i zróbmy nie, taki system, tylko po prostu pewnego dnia
również,
tak postanowiono.
Mnie również pytano o to, czy tak rady zrobić, więc ja zrobiłem taką analizę też i powiedziałem, że to jest do zrobienia, że to nie jest nie do zrobienia, więc to nie powiedziałbym, że to było na pstryknięcie, że nagle nie dajemy pieniędzy i nie chcemy rezerw. Uważam, że to jest do zrobienia. Kwestia tego, żeby mieć przekonanie do tej filozofii i tej drogi. I to, co bym chciał powiedzieć, to brak rezerw to nie jest coś, co stwarza nam problem do tego, żeby rozwijać tych zawodników. Czy posiadanie ich byłoby lepszym środowiskiem? Może tak, może nie. Dzisiaj tego nie wiem. Mogę dać dużo przykładów, w których właśnie nie ma tych rezerw i można to robić, ale są też miejsca, w których są te rezerwy i też robi się to świetnie. Chodzi o to, żeby się nie zamykać na jedną drogę i nie mówić, że ta droga jest tylko najlepsza, bo nie ma jednej drogi. To jest przykład, tak jak rozmawialiśmy chwilę o Kacprze Urbańskim, jest przykład Miłosza Kałachura, który przyszedł całą akademię, musiał odejść z klubu, wrócił i dzisiaj gra. Ostatnio był w 11 kolejki.
Ale też nie udawajmy, że droga Miłosza Kałachura jest idealną i modelową.
Nie jest. No nie jest. Oczywiście, że nie jest. Natomiast każdy ma swoją drogę, nie? Po prostu on akurat wtedy odszedł z klubu do pierwszoligowej drużyny i odszedł na stałe, został wytransferowany. Równie dobrze mógłby zostać wypożyczony. Tych dróg jest naprawdę kilkanaście. Ważne, żeby mieć świadomość, dlaczego tak robimy i mieć to przemyślane i przygotowane. I nie uważam, że to jest duży problem. Jeżeli dzisiaj ktoś by powiedział do mnie tak... ma tutaj dyrektor dodatkowy milion na akademię i czy otwieramy drużynę rezerw, czy ten milion inwestujemy w zawodników między 13 a 16 rokiem życia, żeby tam jeszcze ten milion zainwestować, to ja od razu mówię, to w takim razie zainwestujmy w zawodników między 13 a 16 rokiem życia. Skoro chcemy, żeby on w wieku 17-18 lat grał w pierwszej drużynie, to ten milion tam przekażmy i poprawmy jeszcze może komfort pracy trenerów, może zainwestujmy w jakąś nową technologię, może dołóżmy dodatkowego członka do sztabu, może zainwestujmy na przykład w kontrakty jakieś podstawowe dla tych młodych zawodników i od razu bym wolał tam zainwestować, no bo naszym celem jest przygotowanie jak najszybciej tego zawodnika do pierwszej drużyny, a nie żeby ten proces trwał w nieskończoność. Zawsze tego chłopca można wypożyczyć. Tak samo teraz mamy dzisiaj drużynę U19 i dwóch, trzech zawodników prawdopodobnie trafi tam do nas do pierwszej drużyny. Jeżeli któryś z nich nie będzie w tym takiej ścisłej kadrze meczowej, czyli miał opcji gry, zostanie wypożyczony. I dla mnie ta droga dzisiaj jest dużo lepsza, żeby go wypożyczyć na przykład do drugiej czy pierwszej ligi, niż mieć, nie wiem, na przykład zawodnika w rezerwy w czwartej czy w trzeciej lidze i ogrywać.
Tylko że dużym problemem z tym systemem wypożyczeń był jednak przepis o młodzieżowcu. I my dzisiaj nie wiemy jeszcze na 100%, czy przeciw o młodzieżowcu, przepis o młodzieżowcu będzie, nie będzie. A w momencie, w którym on był taki bardzo sztywny, że zawsze młodzieżowiec musi grać, to oznaczało, że co najmniej trzech musi być w kadrze meczowej i tak naprawdę to blokowało za każdym razem rozwój tych dwóch zawodników, bo oni oglądali mecze z ławki rezerwowych. Rozwiązaniem dla nich byłyby rezerwy, no tych rezerw nie ma i myślę, że naprawdę jest kilku chłopaków, nie wiem, przychodzi mi pierwszy do głowy Filip Dymerski, który dzisiaj nie ma nic wspólnego już z piłką nożną, a Piotr Stokowiec go publicznie wymieniał jako duży talent obok Kuby Kałuzińskiego, nie?
Pytanie, czy możemy te rzeczy przypisać do tego, że nie wiem, właśnie rezerw nie ma i z tego powodu na przykład ktoś nie gra w piłkę albo... Albo sobie dopisać, że to tak jakby ta jedna rzecz, jedna rzecz decyduje
o tym. Ja nie mówię,
tym,
że to był jedyny decydujący faktor, ale też po prostu nie chcę się tak łatwo zgodzić na bagatelizowanie tego braku rezerw.
Nie, ja tego nie bagatelizuję, nie, panie rektorze. Nie powiedziałbym, że bagatelizuję, po prostu pokazuję i staram się pokazać argumenty, dlaczego ich brak nie jest aż takim dużym problemem. U nas na pewno przez lata nie było takiej kultury piłki juniorskiej. Nie? Zawsze wszyscy jak najszybciej chcieli grać w seniorach. Nie było tego wytworzonego. I daję przykład właśnie, pan dał przykład Holandii, daję przykład Włoch, za chwilę możemy powiedzieć o przykładzie Anglii, gdzie też nie ma rezerw, tylko jest Liga U23. W Holandii czy w Hiszpanii są często właśnie na tym drugim poziomie. Tylko nawet kontekst i jakość tych zawodników szkolonych na drugim, trzecim poziomie lidze w Hiszpanii jest taki, że ten zawodnik trzeciej ligi hiszpańskiej potrafi przyjść do ekstraklasy i być gwiazdą. Mhm. Nie? I tu jest to model w ogóle i tego, jaki finalnie zawodnik posiada cechy, powoduje to, że tamta piramida może być jeszcze większa. Ci zawodnicy często odchodzą z rezerw, nie wiem, Barcelony i są warci 5 milionów euro, nie? A nigdy nie zagrali w pierwszej drużynie, więc to są też te rzeczy, które dają możliwość prowadzenia na przykład chociażby takiego modelu. Natomiast jak już tak rzuciłem temat Barcelony, można sprawdzić, ile nie wiem, Kubarski, Jamal czy Pedri zagrali meczów w rezerwach, nie? Mm-hmm. Można sprawdzić to pewnie łatwo, nie było tego dużo.
No dobra, ale to jak będzie pan miał takie talenty, Jamal albo Kubarskiego, to proszę o telefon,
tak,
to o nich też opowiemy, bo chyba nie ma ich.
To jest właśnie
dzisiaj,
przykład, na naszą skalę był właśnie taki moment z Kacperem Urbańskim, który tych meczów w rezerwach nie grał i miał taki talent, że od razu w pierwszej drużynie został zauważony i szybki był transfer za granicę. I to jest kwestia tego, że pytanie, czy po prostu mógłby dłużej u nas zostać, jeszcze grać i wyjechać bardziej gotowy jako zawodnik, który dłużej grałby w ekstraklasie. Ale tak trochę jest, jak taki zawodnik ci się trafia, oczywiście mierząc tutaj skalę, żeby nie popadać w jakieś takie, mówię, niezbyt takich przykładów właśnie nie dawać zbyt wysokiej półki. Chodzi mi o sam po prostu schemat, że jeżeli trafia ci się właśnie taki zawodnik, to nie ma czasu na niego w rezerwach, a te wszyscy pozostali zawodnicy, którzy teoretycznie mieliby zostać przygotowani dłużej, no to też oni później nie dostają szansy, bo klub ma miejsce właśnie na tego jednego czy dwóch geniuszów i wprowadzić zawodnika z akademii. Rzadko kiedy się zdarza, oczywiście Barca jest wyjątkiem, teraz półfinału było 15 łącznie wychowanków, no to jest od lat przygotowywane w taki sposób, a kończąc jeszcze tylko ten wątek włoski, gdzie nie mamy, rezerw. No jest Primavera. I chodzi o tą pewną kulturę. Tam Primavera ma 65 lat. Tam się wszyscy nauczyli, trenerzy z wielu pokoleń, pracować właśnie w takich warunkach i nie widzą z tym żadnego problemu. I potrafią mieć większe efekty. Jak sobie popatrzymy na statystyki, które są, to dałem przykład chociażby tego Juventusu i innych klubów, które nie mają rezerw, a szkolą więcej zawodników, lepiej ich sprzedają. Nie wiem, Empoli chociażby, gdzie marka klubu jest całkowicie na dwóch różnych biegunach, jeżeli chodzi o porównanie się do Juventusu i można to robić. I bardziej mi chodzi o to, że pokazanie i nie zamykanie się na to, że czegoś nie możemy zrobić, bo zawsze możemy się tłumaczyć, że nie możemy czegoś zrobić, bo czegoś nie ma. Ja zawsze uważam, że warunki znamy i warunki gry, w jakich my funkcjonujemy od jakiegoś czasu i zajmowanie się teraz tym, że teraz my czegoś nie zrobimy dużego i spychanie odpowiedzialności, że my nie możemy na przykład zawodnika wychować, bo to jest jakaś dziura i tak dalej w szkoleniu, czy czegoś brakuje, to nie ma sensu i żadnego celu w tym, bo bez problemu można te rzeczy zrobić. Kwestia tego, żeby robić to świadomie, mieć nad tym pełną kontrolę po prostu.
Musimy skończyć, więc na koniec jeszcze zapytam pana, co przed wami? Co pan chce jeszcze zrobić w akademii, co zmienić i co wypracować?
Projektów jest bardzo dużo, dużo już się zadziało. Na pewno chcemy się otworzyć na jeszcze szerszą społeczność. Powiedziałem o projekcie Lechia Schools, czyli otwieranie różnych punktów, trochę na wzór kiedyś projektu Biało-Zielonej Przyszłości, która była z jakimś standardowym projektem jeszcze wcześniej w Akademii. To chcemy do tego wrócić, ale to wewnętrznie. To jest na pewno dla nas kluczowa rzecz. Chcemy również poprawić warunki infrastrukturalne. W przyszłym tygodniu podpisujemy, to też już powiem, pan rektor pytał, umowę na pomieszczenia pod starą trybuną na Trauguta, które będzie wydzierżawi Akademia na 3 lata i tam będziemy przygotowywali wewnętrznie pomieszczenia dla zawodników.
A tam będzie tego... w końcu porządnie, czy tak, że...
Tak, bo... będzie. Chcieliśmy na to troszkę dłuższy okres, bo wstąpiliśmy do miasta na okres 12 lat, żeby mieć taką możliwość spokojnego przygotowania tego, wystartowania czasami w konkursach. Dostaliśmy to na 3 lata, z czego też się bardzo cieszymy i dziękujemy za to wsparcie. Oczywiście to jest też odpłatna forma, bo to jest dzierżawy, natomiast to jakiś tam jest pierwszy krok. Mamy projekt Szkoły Mistrzostwa Sportowego i również budowy swojej infrastruktury, która zostanie w najbliższym czasie złożony. Więc to są takie kluczowe aspekty, plus takie rzeczy właśnie, które powiedziałem, czy Lechia Camps, czy rozmawiamy również w projekcie rozszerzenia jeszcze szkolenia o chociażby osoby niepełnosprawne czy gaming, więc pomysłów na rozwój i projektów takich jak jeszcze Lechia Talents Day jest dużo i bardzo intensywnie. Warto się na pewno, chcielibyśmy się też z tym przebić, żeby trochę patrzeć na to, jak dużo rzeczy ludzie robią, ktoś mówi, w trudnych czasach, nie ma łatwych czasów, jest dużo zawsze wyzwań i docenić to, że jeżeli ktoś z boku patrzy na to, że jest trudno, to docenić to, co w tych trudnych czasach ktoś jest w stanie zrobić, a nie tylko mówić, że jest trudno i te rzeczy takie negatywne wskazywać, a popatrzeć trochę od wewnątrz, jak to wygląda i takie jest powiedzenie, że zawsze można płacić szklankę z dopowy pełna czy pusta i każdy ma prawo sam ocenić czy podjąć jakieś tam opinie na nasz temat, ale myślę, że osoby, które trafiają, widzą to od środka, to są dumne z tego miejsca, gdzie są, natomiast robią to w warunkach, gdzie czeka ich codziennie bardzo dużo wyzwań i za to też im duży szacunek, że to potrafią wykonywać.
Bardzo ładna puenta. Naszym gościem był dzisiaj dyrektor Akademii Lechii Gdańsk, Paweł Wolański. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia z wszystkimi kibicami na najbliższym meczu z Koroną oraz z Dniem z Akademią. Zapraszamy serdecznie od 10:15 do fanzony.